Při dánu Abrahama. Či to je text, který privátně dotyčí jeho osoby, tylko jeho osoby? Či nás všech? Či nás všech dotyčí to ošemějící povolání, ta nezvyklá jednocześnie obietnica, že Bůh bude pomagal nám zrealizovat to povolání? I vaša odpověď byla tak, jakkolwiek argumenty, że tak powiem, były wyciszone w was. Argumenty były zanurzone w ciszy, dyskretnego milczenia. Otóż takim argumentem w przyszłości, gdyby was kto pytał, a nawet jak nie będzie pytał, to mu mówcie, jest cała Ewangelia Mateusza, że te niezwykłe słowa, te niezwykłe obietnice dotyczą również nas. Ponieważ cała Ewangelia Mateusza, Ewangelia o Kościele, do Kościoła, zaczyna się od ojca wiary Abrahama i w gruncie rzeczy ostatecznie ta Ewangelia prowadzi do tego, żebyśmy my wszyscy byli na poziomie Izaaka. Na poziomie Izaaka. Żeby najpierw Bóg Ojciec mógł w nas rozwiązywać swój ból, to znaczy, żeby Bóg Ojciec w nas poczuł, że ma prawdziwe dzieci, że w nas może zamieszkać, tak jak w Jezusie Chrystusie zamieszkał, nas może związać grzechami świata i nas ofiarować za zbawienie. To byłaby odpowiedź na to, co na to pytanie wczorajsze. Wczoraj też przeczytałem zwiastowanie, nie tylko zwiastowanie Abrahamowi i nam, ale zwiastowanie Maryi, ba zwiastowanie również podczas snu Józefowi. I mówiliśmy o tym, że Bóg się niestety spóźnił ze snem zwiastującym świętemu Józefowi tajemnica, dlaczego Maria jest w ciąży. Bóg się spóźnił. I mówiliśmy o tym, że to było źródłem udręki najpierw Józefa, a później Maryi. To dlaczego Bóg się spóźnił? Pytanie, no znowu. No dlaczego Bóg się spóźnił? Jak?
Wypróbować.
A ja dziękuję, wypróbowanie. Pan Bóg nie jest taki okropny, żeby wypróbować, ile ja bólu zniosę. No nie bardzo wam przyjął tę odpowiedź. Natomiast to było dopuszczone, żeby można było napisać, że poczęła z Ducha Świętego, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Żeby nikt nie miał wątpliwości. Żeby nie miał wątpliwości też Józef. Czyli, że jest kontynuacją tych niewiast, o których wczoraj mówiliśmy, w których płodność była zawieszona po to, żeby płodność przyszła z inicjatywy Ducha Świętego, obietnicy Bożej i przywodziło potomstwo, które odgrywało przełomową rolę w historii zbawienia. A teraz jest już jakby pełnia tego, że Maryja, która z woli Ducha Świętego prześluby zawiesiła swoją płodność, oddała Bogu. Bóg z tego skorzystał i stała się matką, jako matką Syna Bożego, jako dziewica. Oto dziewica pocznie porodzić syna, żeby spełniały się obietnice. Ale dlaczego jeszcze Bóg się spóźnił z obietnicą? Myślcie, historia Abrahama, bo chodzi o to, żeby historią Abrahama patrzeć na Ewangelię Mateusza, Ewangelię Mateusza na historię Abrahama. Otóż ja myślę, że też chodziło o to, żeby pokazać, do jakiej ofiary był zdolny i Józef, i Maria, bo Józef podjął decyzję utraty Maryi. Czyli złożył właściwie ofiarę Izaaka. Ofiara Izaaka jest symbolem. Ja nieraz w rozmowach słyszę, no tutaj ja musiałam, czy ja musiałem złożyć ofiarę Izaaka. To chodzi o to, żeby oddać Panu Bogu coś najdroższego, na czym mi najbardziej zależy. To jest, słyszę taki głos jednej dziewczyny, której no, musiałam złożyć ofiarę Izaaka, żeby rzeczy Boże się działy. Józef złożył ofiarę Izaaka, zgadzając się na to, żeby Maria z tym dzieckiem weszła do ojca dziecka. Nie wiedział, że to będzie Duch Święty. Ale też Maria składała bardzo ciężką ofiarę. Wiedziała, że jakoś głęboko rani Józefa, którego bardzo szanowała, bo przecież między nimi taka syntonia duchowa istniała, że złożyli tę ofiarę i ona jak gdyby nie dotrzymała kroku. Czuła się zniesławiona w oczach Józefa. Ze swego dobrego imienia złożyła ofiarę. Ofiara Izaaka, traktujcie to jako ofiara, że nieraz Bóg stawia nas w sytuacji, że musimy oddać Bogu bardzo, bardzo drogiego. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów, uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma narodzić się Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok, a ty, Betlejem, ziemi Judy, nie jesteś zgoła najniższy spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, wyruszyli w drogę. Oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. Otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swej ojczyzny. Jak to się ma do Księgi Rodzaju, do historii Abrahama? Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. I przez tych trzech mędrców ze wschodu Bóg wysyła jakby delegacje różnych narodów, którzy przychodzą do Jerozolimy i zwiastują, żeby to było możliwe. W związku z tym anioł, gwiazda. Przez gwiazdę rozumie, nie należy rozumieć tak, jak zawsze przed świętami jest w telewizji wywiad z jakimś polskim astronomem pobożnym, który mówi, no koniunkcję tamtego, trele morele. To przed Jerozolimą znikło, za Jerozolimą znowu koniunkcja nastąpiła, znowu nad domem znikła koniunkcja. Po prostu anioł, który prowadził Izraelitów w słupie ognia nocą, w słupie obłoku za dnia do ziemi obietnicy, tak samo i tym razem anioł. To jest raz. W uroczystość trzech króli, a już wiecie, że Sejm zatwierdził, będziemy mieli święto, Oczywiście jest to bardzo wielkie święto, teologicznie rzecz biorąc, i może dobrze, że będzie to święto i wcale ekonomicznie nie tak bardzo zubożejemy przez ten jeden dzień wolny od pracy. Ale trzeba przemawiać w tym dniu o spełnieniu obietnicy danej Abrahamowi. Bóg wywiązuje się z obietnicy. Nikt do tych narodów, które były reprezentowane przez mędrców, nie był wysłany. Jeszcze nikt nie poszedł. To te narody przyszły. Tak Bóg sprawił, ponieważ właśnie szatan już pod pojęcie Mesjasza, króla, podłożył chore szatańskie treści. I były takie nieświęte, szatańskie wzdychulce w narodzie wybranym. Obyśmy tylko doczekali czasów mesjańskich, to my i tych Rzymian popędzimy, i tym różnym gojom, którzy nas nie szanują, i im damy po kulach. W ogóle odżywiali się niechęcią, a nawet nienawiścią. My im damy. I dlatego też Bóg mówi, to nie wy do nich pójdziecie z Mesjaszem, na czele Mesjasza, tylko Mesjasz, którego zapowiadała gwiazda, anioł, przychodzi do was i wam zwiastuje. Wiemy, że się narodził wśród was już Mesjasz, król żydowski. Wiemy. No i dlaczego przed Jerozolimą gwiazda znika? Celowo, żeby wzięli Pismo Święte do rąk. I w Piśmie Świętym stwierdzili, że to nie jest widzimisię jakieś chore tych kolorowo ubranych facetów. To nie jest, tylko to jest w Piśmie Świętym. Skoro jest w Piśmie Świętym, to też trzymajcie draby jedne, to Pismo Święte w swoich świętych łapskach i studiujcie, bo jest, żebyście się z nim nie rozminęli. Ale jak już wszystko załatwili, wyjechali z Jerozolimy, anioł dalej ich prowadzi do celu. No i wiadomo, przeraził się Herod Wielki. Nie Herod Wielki. Herod Wielki umarł 4 lata przed, tylko jeden z jego synów, Archelaos. Herod i cała Jerozolima, bo wiedzieli, co i ojczulek Herod i jego synekowie potrafią. Żeś niewiniątek, my mówimy. Wobec tego pytanie, czy nie lepiej byłoby, gdybyśmy tam przy Panu Bogu mieli jeden ze stołków jako doradcy. Panie Boże, a może by tak tego Heroda kilka dni wcześniej tutaj poprosić na rozmowę? Nie byłoby tej rzezi, nie byłoby tego cierpienia, po co to? No tak po prostu poprosić go coś, nieco wcześniej. Ja bym chyba tak zrobił. A tu Pan Bóg ratuje Jezusa Chrystusa, odsyła do Egiptu, no i takie cierpienie dla tych rodziców, dla tych matek, przerażenie. Dlaczego? Żeby na to pytanie sobie odpowiedzieć, to trzeba znowu, jak gdyby już tutaj dotknąć innej warstwy Ewangelii Mateusza. W drugiej warstwie będzie mowa o tym, o bólu Syna Bożego, który przychodząc na ten świat chciał zainaugurować władzę miłości, władzę Baranka Bożego, na poziomie Baranka Bożego, na poziomie współzbawiania. I wiemy, że kiedy Bóg przyszedł w Mojżeszu do Faraona i do Egipcjan, to ostatnia plaga to była śmierć pierworodnych, łącznie z pierworodnym synem Faraona, a w przypadku Izraelitów śmierć baranka i krew baranka. A przecież można było samego Faraona poprosić na rozmowę. Poprosić go wcześniej na rozmowę. Chodź tu, bracie, porozmawiamy. Faraona, który nie tylko, że domagał się zabijania chłopców nowonarodzonych, ale jeszcze na niego wrażenie nie robiły te plagi. Dopiero go, kiedy jego osobiście, jego następca tronu został dotknięty śmiercią, pękło w nim wszystko, bo bogowie Egiptu okazali się bezsilni. Bóg, pogan, okazuje się tutaj, tych Żydów, niewolników, okazuje się tutaj potężniejszym Bogiem. Widocznie naszych bogów nie ma, a ten Bóg jest Bogiem prawdziwym. I znamiennie dokonuje sądu nad bogami Egiptu poprzez to, że grzeszników ocala, faraona i wszystkich odpowiedzialnych za to, co się działo w stosunku do chłopców izraelskich, ich pozostawia przy życiu, a giną niewinne dzieci. Niewinne dzieci tym razem Egipcjan. Czyli już tutaj działa tajemnica krzyża, skandal krzyża, tajemnica baranka Bożego. I to nam pozwala zrozumieć, dlaczego Pan Bóg nie poprosił Heroda przed swój tron, tylko pozwolił, żeby ci chłopcy wzięli na siebie jego grzech. Za niego umarli. I w przypadku wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu, śmierć niewinnych pierworodnych, i w przypadku tutaj Heroda, okazuje się skandal miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie Boże, które jest na granicy skandalu. Niewinni cierpią, winowajca nie cierpi i jest ratowany. Oczywiście Jerozolima była wstrząśnięta barbarzyństwem Heroda. Ale to, co się Herodowi nie udało, bo Józef wywędrował do Egiptu, to się później udało Jerozolimie. Uczony w piśmie, arcykapłanom, uczony w piśmie, faryzeuszom, którzy byli przerażeni tym, co robi Herod. Ale to, co się nie udało Herodowi, im się uda za 30 lat. 33 lata. Już im się uda. Oni właśnie go dopadną i złożą w ofierze jako Izaaka. I znowu tutaj Bóg pozwoli. Tajemnica krzyża przenika cały Stary Testament. Już tam promieniuje. I oczywiście jest to odpowiedź na nasze nieraz pytania. Dlaczego ludziom złym się dobrze powodzi, a najbardziej niewinni najbardziej cierpią? I znowu dlatego, że działa tu skandal miłosierdzia Bożego, to znaczy dla Boga również Herod, dla Boga również Faraon był jego dzieckiem, które on chciał zbawić. Nikt Faraona nie kochał. Niewielu ludzi tam Heroda kochało w Jerozolimie, ale okazuje się, że Bóg go kochał. Tak go kochał, że poświęcił niewinnych. To się powinno mówić z okazji trzech króli, trzech mędrców. I przy okazji był kiedyś taki trend, bym powiedział, powszechnie stosowany argument przez kapłanów, że nie przerywajcie ciąży, ponieważ te dzieci są niezbawione. Nie mają sztu. Ja pamiętam przed laty jeszcze tutaj panował w Świętej Lipce ojciec Pawlicki niejaki, który się pochorował, kazał mnie jechać na spotkanie księży dekanalne i tam trzeba było wygłosić homilię i tam sam raz było to ta Ewangelia. I ja powiedziałem, proszę księży, tak jak ci w tych chłopcach Bóg dawał szansę Herodowi, to te dzieci przyszły w momencie śmierci Heroda. Myśmy cię zbawili, czy chcesz przyjąć z naszych rąk zbawienia. Tak samo te dzieci, które są, giną z powodu przerywania ciąży, te dzieci w momencie śmierci rodziców przychodzą do rodziców, przychodzą do matki. Myśmy cię przebaczyli, myśmy twój grzech przed Bogiem zamienili w miłosierdzie, czy z naszych rąk chcesz tyś nie chciała nas tutaj, ale tutaj w niebie my Cię chcemy. Nie można do draństwa ludzi dodawać jeszcze chorego obrazu Boga. Nie można chorego obrazu Boga tak argumentować. Tak nie wolno. I oczywiście ja to dawno już przeżyłem, niestosowność tej argumentacji. I przygotowując nieraz homilię właśnie z tej partii Ewangelii Mateusza. I jakaż moja była radość, kiedy Matka Boża w Medjugorje mówi: te dzieci zabijane przez matki, to są dzieci święte, to są dzieci tak samo święte jak te dzieci z Betlejemu. To są dzieci święte. Nie wolno tak argumentować. Boga stawiać na poziomie matek, ojców, których seksualność jest na tak szatańskim poziomie.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu. Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abram powędrował do Egiptu, aby tam przez pewien czas pozostać. Był bowiem ciężki głód w Kanaanie. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś urodziwą kobietą. Skoro cię ujrzą Egipcjanie, powiedzą: to jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu, zauważyli Egipcjanie, że Saraj jest bardzo piękną kobietą. Ujrzawszy ją dostojnicy Faraona, chwalili ją także przed Faraonem. To też zabrano Saraj na dwór Faraona, Abrahamowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy. Pan jednak dotknął Faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrahama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł: cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś, że to moja siostra? Także wziąłem ją sobie za żonę. A teraz oto twoja żona. Zabierz ją i idź. Dał też Faraon rozkaz dworzanom, żeby Abrama i jego żonę i cały jego dobytek odprowadzili do granicy.
Abraham, jak otrzymał to powołanie, miał już 75 lat. No, powiedzmy, że Sara była młodsza o 20 lat. Trudno jest dociec. Tutaj w komentarzu jest powiedziane, że Sara była siostrą przyrodnią Abrahama. Z tego wstępu rodzinie Abrahama wynika, że była bratanicą. Te małżeństwa, jak już mówiłem, w starożytności między bliskimi krewnymi były podyktowane względami, żeby się nie dzielić majątkiem. Żeby majątek w klanie zostawał, bo majątek decydował o sile tego rodu, plemienia. Ale jest to w tej chwili nieistotne. Mówię o tym dlatego, że ja mam powód, bo później jeszcze raz to, ten problem przyjdzie, że była piękna. Ja z tym mam kłopoty. Może piękna była, ale już nie młoda była. Może piękna była. A jeżeli Abraham już miał 75 lat, to Sara, ile ty mogłaś mieć lat? 50 przynajmniej, tak, prawda? No ale zostawmy te kłopoty czysto chłopskie, merytoryczne, na boku. Weźmy się za teologię, za orędzie tutaj pozostawione. Co na ten temat by powiedział dzisiaj nam Abraham? Bo Abraham bardzo śledzi to nasze spotkanie i podsłuchuje. To ja mówię: Abrahamie, to ty mów. Co tutaj jest bardzo ważnego w tym wydarzeniu dla nas? Abraham by powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, przypomniałby nam mądrość wschodu, która mówi, nawet na złodzieja trzeba się uczyć kilka lat. Powtarzam, nawet na złodzieja trzeba się uczyć kilka lat. Jak w telewizji słyszę, że komuś się coś nie udało, to mówię, za krótko się uczył. Nie udało mu się. Gdyby więcej studiował, wyszło mu wszystko w porządku. Otóż, Abraham zwróciłby uwagę nam na dwie rzeczy. Owszem, otrzymałem niezwykłą obietnicę w momencie powołania. Ona się odnotowała jakoś we mnie. Wyjdź z twojej ziemi rodziny, z domu twojego ojca, do kraju, który ci ukażę, uczynię bowiem siebie wielki naród. Będę ci błogosławił, twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie będą błogosławić, a tym, którzy ciebie tobie będą złorzeczyć, ja będę złorzeczył. To zdanie ostatnie jest bardzo ważne. Czyli Abrahamie, czy czuj się bezpieczny od tego momentu, kiedy posłusznie pójdziesz, wyjdziesz z tego gniazda swego rodu. Czuj się bezpieczny w moim ręku. Abraham nie czuł się bezpieczny, skoro swoją żonę namawia, żeby kłamała. Normalnie kłamała. Ma takiego Pietra, że mówi, słuchaj, ja nie mogę spać, ja się nie wiem, co tam nas spotka. Na wszelki wypadek mów tak i tak. Czyli kłam. Nie czuję się bezpieczny. To znaczy, że jakieś tajemnicze zło Abrahamowi wykrada poczucie bezpieczeństwa, które dał mu Bóg. Będziesz bezpieczny. Jakieś tajemnicze zło wykrada mu poczucie bezpieczeństwa. Że Abraham by nam powiedział, słuchajcie, i w waszym życiu jest tajemnicze zło, które wam wykrada poczucie bezpieczeństwa. I przeczytam wam fragment z listu do Hebrajczyków, rozdział 2, zapiszcie to sobie, bo to bardzo ważne, wiersz 14 i 15. A brzmi on tak. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i on tak, żeby żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierży władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie, uwaga, przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Ten tekst mówi wyraźnie. Gdzie jest lęk, tam jest diabeł. Gdzie jest lęk, tam jest diabeł. A kto w nas w życiu nie przeżywał i nie przeżywa lęków? Ja do tego się nie mogę przyznać. Od momentu mego powołania w Dolinie Kłodzkiej, w sanktuarium, w Wambierzycach, kiedy już, że tak powiem, jak niczym Abraham ruszyłem w kierunku obietnicy służenia Słowu, raz po raz miałem takie lęki. Przecież ty nie jesteś fachowcem, ty nic nie wiesz. Ty jesteś analfabeta. No i zawsze spadałem na cztery łapy, tak jak Abraham. Ale co się lęku w życiu nażarłem, tego wam nie życzę. Bo wy macie swoje. Tylko rzecz w tym, żeby te lęki w sobie nazywać po imieniu. I to jest prośba Abrahama. To jest prośba Abrahama. Obietnicą Bożym towarzyszy szatan. Szatan jest takie, takie opowiadanie z czasów średniowiecznych, że jakiś tam święty zwiedzał miasto i na bramach miejskich dwóch diabłów, i to jeszcze spali, ziewali, nudzili się. Tego, ale w pewnym momencie jest tu klasztor, do którego szedł. Tu pełno kłębowisko. Tu, gdzie ludzie myślą o Bogu i o świętości. Diabłów pełno. Diabeł jest tam, gdzie jest Bóg. A Bóg jest w Słowie Bożym w obietnicach. Jak bierzecie Pismo Święte, to wszystkie lęki w nas pochodzą od szatana, który nas atakuje lękami, który nam każe zapomnieć o obietnicach Bożych. I Abraham, mówiąc o lękach swego życia, o głupstwach, bo jeszcze tych głupstw będzie sporo, jak będziemy czytać historię Abrahama, że te lęki prowadziły go do fałszywej decyzji. To Abraham chce nam powiedzieć, słuchajcie, lęków w sobie nie lekceważcie. Jak znacie język radziecki, to mówcie won spocz. Znacie łacinę? Apagesadenas. No nie wiem, jak po angielsku ryś. No mniejsza, ty będziesz po angielsku odpędzał. Ja po radziecku. Won spocz. Nie lekceważcie lęków. Nazywajcie to po imieniu. To jest on, to jest szatan. Nie da sobie rady, to, tam, tak dalej. I wtedy podejmujemy decyzje połowiczne. Takie wykalkulowane. A Bóg mówi, no przegrywam w Abrahamie z szatanem. Szatan jednak jest skuteczniejszy. Dlaczego Bóg na to pozwala w historii ojca wiary Abrahama? Dlatego, że największą ohydą, i to jest cała Ewangelia Mateusza, przeniknięta tym, największą ohydą w życiu dzieci Bożych to jest obłuda. Poczucie nieskazitelności. Za wszelką cenę ukryć smród. Że ja nie dobrze pachnę duchowo. Ja nie najlepiej duchowo pachnę. Ukryć tego. Ja nieskazitelny, proszę bardzo. To nie jest prawda. Jest też dopuszczone i Bóg wiary Abrahamu. Popatrzcie tutaj mój lęk, w który wszedłem, jest opisane pod natchnieniem Ducha Świętego, żeby was uczyć. Nieskazitelny jest tylko Bóg. Tylko Bóg. Nie udawajcie nieskazitelnych, jak uczeni w piśmie faryzeuszy w czasach mesjańskich. Nauczyli się jednego, udawania. A jeżeli Jezus zaczął rzeczy w ich życiu nazywać po imieniu, to powiedzieli, no dobrze, to do czasu, my się z tego odliczymy. I to żyje w Kościele, to żyje w zakonach. Poczucie nieskazitelności. Ważne, żeby to tego nie było widać. Nie stać nas, że chciałoby się powiedzieć, ktoś tak powiedział, człowiek, jeżeli jest tylko człowiekiem, ma prawo do błędów. Bo Bóg odróżnia w życiu Abrahama błędy od złej woli. W życiu Abrahama to były błędy. Błąd popełnił. Nie zwrócił się do Boga, nie zapytał go, czy mam iść do Egiptu w sytuacji głodu. Nie. Od razu zdrowym rozsądkiem się pokierował, a tam namotał przed kłamstwo. Bóg rozróżnia w naszym życiu błędy od złej woli. Jeżeli nasze błędy wchodzą już w kategorię złej woli, no to wtedy Pan Bóg klapsa nam da. Jeżeli błędy, to Bóg mówi, ja błędy twoje ja poprostuję, a zła wola zasmuca mnie, bo będę musiał karać. Nie udawajcie nieskazitelnych. To jest pierwsze przesłanie, które do nas wypowiada Abraham. I drugie, lęki mnie towarzyszyły całe życie, wam towarzyszą i wam będę towarzyszyć. Ale lęków nie lekceważcie. Nazywajcie te lęki w swoim życiu po imieniu. To jesteś ty, dziadu. I on się bardzo źle czuje, jako się. To tak jakby otworzyć drzwi i tu złodziej. O, jak on się źle czuje. Jak on się źle czuje. Niezręcznie. Nie bardzo wie, jak ma, co ma powiedzieć. Nazywać go po imieniu. I nazwawszy go po imieniu, przyjść do Jezusa w swoim wnętrzu i powiedzieć, Jezu, przecież ja Ci daję moje życie, Ty mnie prowadzisz, żeby w mojej śmierci już był szczyt ofiary Abrahama, bo w każdym chrześcijaninie, mówię o tym Apokalipsa, na nowo za świat umiera Chrystus. W każdym chrześcijaninie żyje, cierpi i na nowo umiera. To jest teologia sakramentu chory. To ja w Tobie oddaję życie za zbawienie świata. śmierci zostawiam, tylko chodzi o to, że tej śmierci daje takie piękno, taką wartość, że się nie martw. Nie przeżywaj tego po pogańsku. Chciałem powiedzieć, żeby od razu doświadczając lęku, pokazać się ze sobą: Jezu, wejdź w to miejsce, Ciebie tutaj nie ma, ja Cię zapraszam. I Jezus przyjdzie. To byłoby na dziś tyle. Nie bądźmy nieskazitelni, bo to by świadczyło o obłudzie. Błędy Bóg z miłością koryguje. Nie lubi obłudy, nie lubi pychy złej woli. Tego w Abrahamie nie było. Abraham był jednak człowiekiem głębokiej pokory. I to jest jego wielkość. Całe życie uczył się wiary. Uczyć się wiary to uczyć się Boga, jaki Bóg jest. I my będziemy się uczyć Boga, czyli wiary. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.